całkowite pustkowie. Ale przyszedł ktoś i ogłosił, że tu będzie się coś działo, coś wielkiego, i wkrótce pojawiły się tłumy. Jakie miejsce mam na myśli? Co można podstawić do tego wzoru? Całkowite pustkowie, puste miejsce, przyroda w stanie nienaruszonym, cisza, spokój, żywego ducha, ale przychodzi ktoś i ogłasza, że tu się będzie działo coś wielkiego. I wkrótce pojawiają się tłumy. Co byście podstawili do tego wzoru? Jakie miejsce mam na myśli? Miejsce, w którym nie byłem osobiście, chociaż mógłbym być, ale miejsce, w którym były niektóre wasze dzieci i niespecjalnie byliście szczęśliwi z tego powodu, że tam pojechali. Jakie miejsce mam na myśli? Nie. Tam byliście chyba szczęśliwi, że pojechali. Całkowite pustkowie, puste miejsce, przyroda w stanie nienaruszonym, cisza, spokój, żywego ducha. A tu ktoś ogłasza, tu się będzie działo. I nagle tłumy, miasta, miasteczka pustoszeją, przynajmniej z młodzieży. Okej. Skoro takie macie skojarzenie, całkowite pustkowie, przyroda w stanie nienaruszonym, ale przyszedł jeden człowiek i ogłosił, że tu się będzie działo. Woodstock. Nie słyszę waszych komentarzy. Poznajemy obecnie Ewangelię Łukasza i patrzymy na to, jak Bóg posłużył się pewnym człowiekiem, Janem Chrzcicielem. Użył go, żeby przygotował miejsce, do którego można było przyjść i zająć się pewną dziedziną swojego życia. Tą dziedziną jest więź z Bogiem. Gdzie to miejsce się znajdowało? Na pustkowiu, na pustynnych obszarach nad brzegiem Jordanu, w pewnym dystansie od stolicy, od Jerozolimy. Przygotował tam miejsce, chociaż niewiele miał do przygotowania. W zasadzie ogłosił, tu jest takie miejsce, i ulice Jerozolimy opustoszały. Miejsce, gdzie można było zająć się tą najważniejszą dziedziną swojego życia, więzią z Bogiem. My też tworzymy miejsca. Tutaj jest takie miejsce, ale nie tylko, bo wystarczy podnieść pokrywę laptopa w dowolnym punkcie świata i połączyć się z nami, być z nami. Można też uczynić ten fakt znanym w swoim otoczeniu i być Janem Chrzcicielem, tworzyć takie miejsce, co de facto w tej chwili wielu z was robi. To nasze miejsce, jak widzicie dzisiaj, trochę opustoszało, bo wielu z naszej wspólnoty wyjechało, większość młodzieży wyjechała na swój obóz, na Mazury, ale też inni w inne części świata. Podniesione klapy laptopów, no i jesteście Janami Chrzcicielami lub tymi, którzy tam przyszli, tak jak tłum do Jana Chrzciciela. Jak się nazywało tamte pustkowie? No, może pustkowie nad Jordanem, a u nas to się nazywa forum nad ideą, forum idei, ale chodzi o coś podobnego, o naszą więź z Bogiem. Patrzymy dzisiaj dalej na to, jak to zajmowanie się swoją więzią z Bogiem przebiegało, i przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka, Ewangelia Łukasza 3,19. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Jak Jan pomagał ludziom zająć się swoją więzią z Bogiem. Kamera robi tutaj najazd na jednego człowieka, który wprawdzie pozostawał w swoim pałacu. Można się domyślić, że nie szedł tam na pustynię, ale do niego też docierały, jak tutaj widzimy, słowa Jana Chrzciciela. Wyobraźmy sobie tego człowieka. Herod, gdy był małym chłopcem, z pewnością jego głowa była pełna marzeń. Pewnie już jako chłopiec wiedział, że będzie królem i pewnie marzył, jak wspaniałe życie będzie prowadził, jak wielkie rzeczy uda mu się zrobić. A jak wyszło, gdy dorósł i już został królem? Czytamy, że popełnił wiele zbrodni, rozwalił swoje małżeństwo i małżeństwo swojego brata. Rozwalił całe swoje życie. To bardzo pasuje do tego, o czym Jan mówił, Jan Chrzciciel. I czytaliśmy o tym wcześniej, przed 2 tygodniami. Popatrzmy, 3 wers 3 rozdziału. Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. To ostatnie słowo, grzech. Człowiekowi marzy się, że zrobi ze swoim życiem coś niezwykłego. Na naszej stronie internetowej, gdzie przedstawiamy miejsca, w których można zająć się więzią z Bogiem, które nazywamy Forum Idei, są tam przedstawione takie 3 ciekawe główne pytania. I może popatrzmy na to zdjęcie. I pierwsze pytanie brzmi następująco. Każdy z nas jest wrażliwy na coś trochę innego, jakieś potrzeby ludzi lub cierpienie i zrobiłby wiele, by to zmienić. Co ciebie szczególnie porusza? Człowiekowi marzy się, że coś wielkiego zrobi ze swoim życiem, jak wspaniale chciałby zmienić świat. I chyba nie ma małego chłopaka czy dziewczyny, którzy właśnie o czymś takim marzą. Ale jak wychodzi? Tak? Jak to się udaje? Jak to wyszło Herodowi? Co zrobił ze swoim życiem? Całkowicie je rozwalił i tyle zostało z marzeń. Przekroczył wszelkie granice. A propos pustkowi, w których ktoś ogłosił, że będzie się działo, i waszych skojarzeń, Woodstock, nie byłem, ale słyszałem różne opinie, wasze opinie od naocznych świadków. I niektóre są takie, że Sodoma i Gomora, że tam wyłazi z człowieka natura bez hamulców i co człowiek może zrobić ze swoim życiem. Przedwczoraj zaparkowałem samochód przy Tesco, przy ulicy Grunwaldzkiej, przy siatce odgradzającej parking od chodnika, gdzie chodzili ludzie, przystanku autobusowego. I szedł mężczyzna, który mógłby posłużyć jako drastyczny przykład, co można zrobić ze swoim życiem. Mój samochód został przez niego, mówiąc kolokwialnie, obsikany przez siatkę. Przy ludziach, 0 hamulców, nie musiałem jechać na Woodstock. To są drastyczne społecznie przykłady, co mieści się w pojęciu grzech, ale ten problem dotyczy każdego człowieka. Na naszej stronie internetowej to też jest przedstawione. Co o naszych marzeniach, o tym, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć, powiedział ktoś, kto wywarł największy wpływ na świat, Jezus Chrystus, jego pierwsi naśladowcy. I tam, w 2 punkcie tej prezentacji, jest przedstawiony problem. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. I tam zatytułowane są słowa, tak, które widzimy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I jest komentarz, tak? Każdy człowiek zbuntował się wobec Boga i wybrał niezależną drogę życia. W konsekwencji wspólnota z Bogiem została zerwana. Inaczej mówiąc, co każdy człowiek robi ze swoim życiem? Rozwala je. Dotyczy to każdego. Każdy jest daleko, daleko mu do chwały Bożej. Herod w pewien sposób rozwalił swoje życie. I przesłanie Jana Chrzciciela do niego było jednoznaczne. Potrzebujesz coś z tym zrobić, potrzebujesz nawrócenia. Z innych Ewangelii wiemy, że Herod był bardzo poruszony słowami Jana Chrzciciela, bardzo lubił go słuchać i z pewnością rozważał swoje nawrócenie, ale ostatecznie się nie zdecydował. A ponieważ sprawy nigdy nie stoją w miejscu, jak się ktoś nie rozwija ku dobremu, to się degeneruje. Co się dalej działo z Herodem? No, w dzisiejszym tekście widzieliśmy to, że zamknął Jana w więzieniu, a później po prostu go zabił. Stąd mocna lekcja. Jeżeli słyszysz Ewangelię, nawróć się do Chrystusa, bo życie nie stoi w miejscu. Skończysz jak każdy, kto takiej decyzji nie podejmuje, na przykład jak Herod. Ale przyjrzyjmy się też bliżej, jakie były skutki dla samego Jana Chrzciciela, skutki bezkompromisowego stawiania wyzwań. Skoro my też chcemy być Janami Chrzcicielami, tworzyć dla innych okazję do pojednania się z Bogiem, to poznajmy, jakie są naturalne skutki takiej troski o innych ludzi i przygotujmy się na nie, by zderzenie z tym faktem nas raczej zbudowało, a nie powodowało jakiegoś poczucia zagubienia. Jakie będą społeczne skutki, kiedy przekazujemy innym Ewangelię? Co zrobił Herod z Janem Chrzcicielem, gdy ten głosił mu potrzebę pojednania z Bogiem? Czytaliśmy to w naszym głównym tekście. Herod zamknął go w więzieniu. A sam kim był? Może powróćmy do tego naszego głównego tekstu na chwilę, jak się da. Właśnie, zamknął Jana w więzieniu. A sam kim był? Zbrodniarzem. Zbrodniarz zamyka niewinnego w więzieniu. Dlaczego? Jaka tu jest zasada? Pokazał tą zasadę Jezus w pewnej ilustracji. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza 6. Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Inaczej mówiąc, człowiek ma skłonność sądzić innych według własnych, ukrytych dla niego wad. Jest to skłonność, by osądzać drugiego człowieka według własnych motywów, z których człowiek nie zdaje sobie do końca sprawy. Na przykład człowiek podstępny będzie łatwo upatrywał podstępu u innych. Człowiek, który ma postawę manipulowania, będzie skłonny upatrywać tego u innych. Ty powiesz coś w dobrej wierze, w trosce, a ktoś powie, że manipulujesz. Dlaczego? Bo sam ma postawę manipulowania, Więc w podobny sposób sądzi innych. Sądzi według siebie. A człowiek, w którym nie ma podstępu, będzie miał bardziej pozytywny obraz innych, nie dopatrując się u nich drugiego dna. Tą zasadę podaje też Paweł Apostoł w liście do Tytusa. Jeden, popatrzmy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Dla czystych wszystko jest czyste, nie mają skłonności upatrywać u innych zła. Dla nieczystych wszędzie upatrują nieczystości. Więc gdy widzę, że ktoś z łatwością upatruje u innych manipulacji i łatwo mu przychodzi wydawać taki sąd, włącza mi się w głowie natychmiast ta zasada: o, ktoś ma problem z postawą manipulacji. Zdarza się, że ktoś o mnie powie, że jestem manipulatorem. Jaki obraz jego osoby się w tym momencie wyświetla? A jak powie, że wykorzystuję ludzi do własnych celów, właśnie ujawnił swoją skłonność. A jeżeli widzę, że ktoś inny ma skłonność do widzenia innych ludzi jako szczerych, oddanych, nawet zbytnio, może z akcentem naiwności, to sobie myślę: o, jaki szczery człowiek. Jan Chrzciciel szukał dobra ludzi, a jak został potraktowany? Jak przestępca. Dlaczego? Patrząc przez pryzmat tej zasady belki i drzazgi, bo właśnie był oceniany przez przestępcę. Oceniający właśnie był przestępcą i uznał Jana za zagrożenie dla innych, bo sam miał takie motywy. Przechodząc do nas, gdy tworzymy dla innych miejsce, możliwość, by zatroszczyli się o swoją więź z Bogiem, jak zostaniemy potraktowani? To zależy od tego, co siedzi w ludziach, którzy będą opiniowali. Raz będziemy manipulatorami, innym razem będziemy wykorzystywali ludzi do własnych celów, a jeszcze kiedy indziej będzie nam chodziło tylko o pieniądze, może też zdarzyć się, że będziemy niebezpiecznymi radykałami, którzy, jak ich dopuścić do władzy, to wytępią wszystkich innych i dlatego najlepiej zamknąć nas w więzieniu. Jan Chrzciciel okazał się akurat niebezpiecznym przestępcą, którego trzeba zamknąć w więzieniu. Jakie podejście jest potrzebne z naszej strony, gdy coś takiego nas spotyka? Potrzebujemy rozumieć ludzką naturę, znać, pamiętać o zasadzie belki i drzazgi. Zasada działa we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko duchowej. Ktoś dążący do ukrytych celów będzie podejrzliwy wobec nas, a ktoś prostolinijny będzie ufny. Ktoś, dla kogo pieniądze są najważniejsze, będzie myślał, że dla nas też. Będzie widział w naszych oczach S podwójnie przekreślone, a to jest jego własne odbicie. Więc potrzebujemy rozumieć naturę człowieka i nie dziwić się, że tak się rzeczy mają. To jest po prostu samo życie. I zamiast tego, co potrzebujemy? Kochać. Kochać przez wiarę, prosić Boga, żeby wypełnił nas miłością, zwłaszcza do tych, ze strony których spotyka nas niesprawiedliwość. Ufać Bogu, że wypełni nasze serca miłością I w tym momencie coś, co zaczęło się jako bardzo przykre, bo bycie niesprawiedliwie ocenionym nigdy nie jest przyjemne, jest jak jakieś urządlenie, to coś staje się okazją, by doświadczyć czegoś absolutnie niezwykłego, Bożej miłości w sercu, miłości do tych, którzy wybrali drogę nieprzyjaźni wobec nas. A miłość w sercu, zwłaszcza do nieprzyjaciół, to prawdziwa uczta wewnątrz nas. Pamiętam parę chwil, jeszcze tam sprzed wielu, wielu lat, gdy z serca popłynęła Boża miłość do ludzi, którzy wiele mi zaszkodzili, jako coś nadprzyrodzonego, jako Boży dar, który mnie samego zaskoczył. Nie, że ja byłem taki dobry i wspaniały. Nie, to Bóg jest dobry i On mnie, złego człowieka, który jest taki sam jak inni, wypełnił swoją miłością. I jest to prawdziwa uczta w sercu, tak? Kiedy takie podejście do ludzi w sobie widzimy. Więc bądź przygotowany, przygotowana, współdziałaj z Bogiem, by te różne ukąszenia i żądlenia zostały obrócone w wewnętrzną ucztę. A więc tworzymy dalej te miejsca, mimo wszystko, gdzie można się zająć najważniejszą rzeczą w życiu, swoją więzią z Bogiem. I czytajmy drugą część naszego dzisiejszego odcinka, 21 wers i dalsze. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30, był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Każde wydarzenie ma jakąś otoczkę oraz to, co jest sednem. Wczoraj na rynku w Krakowie zbudowana była wielka scena, a na niej prezentacja zespołu folklorystycznych z charakterystycznym przytupywaniem na deskach. Wierszyki i przyśpiewki dosyć, można powiedzieć, proste, ale jest też sedno, kultywowanie rodzimej twórczości w dobie globalizacji i zhomogenizowanej kultury czy popkultury, żeby jednak ludzie mieli szansę coś tworzyć. Może mniej z nich będzie chorowało na depresję. Cel został osiągnięty. Wyraźnie ci, którzy występowali na scenie, byli najbardziej zadowoleni z całego wydarzenia. Sedno. A co było sednem tego zjawiska, które tworzył Jan Chrzciciel, a w zasadzie Bóg przez niego? Poszukajmy tego wspólnie. Mamy tutaj opisany szczególny moment. Pojawia się po raz pierwszy ta postać, Jezus z Nazaretu. Kim on jest? Odezwał się wtedy głos z nieba, świadectwo, jakie złożył o nim Bóg Ojciec. Jezus to nie kto inny, jak Syn Boży, Bóg Syn. Mesjasz, który od setek lat był zapowiadany. Ale co się stało przy tej okazji? Dlaczego stąpił na niego Duch Święty? W momencie, kiedy rozpoczynał swoją ziemską misję, działalność. Jakie jest sedno? Bo wcześniej ten Syn Boży zrobił coś niesamowitego, co zostało opisane w liście do Filipian. Popatrzmy, w drugim rozdziale. To właśnie o nim napisane są te słowa. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Takie ciekawe słowa tutaj w 7 wersie. Ogołocił samego siebie, to znaczy Syn Boży postanowił zdjąć z siebie atrybuty boskości, swoje boskie możliwości, odłożyć je. Postanowił ich nie używać podczas tej ziemskiej misji. Stał się bezradny i bezbronny. I właśnie w to miejsce przyjął inne wyposażenie, moc Ducha Świętego. Po co? Gdzie jest sedno? By pokazać nam drogę, którą mamy iść. Byśmy, tym bardziej my, odłożyli nasze możliwości i zrobili w ten sposób miejsce dla Ducha Świętego. Pokazał nam drogę, jaką mamy pójść. Odłożyć na bok nasze możliwości i w to miejsce doświadczyć mocy Ducha Świętego. To jest istota. Cała reszta to otoczka. Jakieś miejsce nad jakimś Jordanem, ktoś tam coś mówi, coś tam się dzieje, jakaś forma. To przestaje być ważne, gdy doszliśmy do celu. Czyli do czegoś, co dzieje się w naszych sercach pod wpływem Ducha Świętego, tak jak z miłością do nieprzyjaciół, to, że w naszych sercach odbija się charakter Chrystusa, Królestwo Ducha Świętego. Oczywiście, jeżeli na to pozwolimy, jeżeli odłożymy nasze możliwości i my ufamy i oczekujemy, że Duch Święty wstawi tam swoje, to jest sedno. Dzisiaj na forum w mniejszych kręgach będzie o tym, jak słuchać, by wychwycić to, co Bóg komunikuje. I ten wykład jest w zasadzie wprowadzeniem do mniejszych kręgów. Właśnie Tomku, czy możesz zapowiedzieć tą drugą część naszego spotkania właśnie w ten sposób? Forum w mniejszych kręgach? Tak fajnie brzmi, prawda? Forum w mniejszych kręgach. Możesz użyć tej frazy? Jak zapomniesz, to ja ci podpowiem. Pod warunkiem, że ja zapamiętam, ale... Właśnie, jak słuchać, by wychwycić, co Bóg chce nam zakomunikować? Będzie wybór cytatów, które pokazują bezcenne zasady, ale pierwszy z tych cytatów poznajmy już teraz, z pierwszego listu do Koryntian 2. Paweł apostoł mówi w ten sposób. Nie przybyłem błyszcząc słowem, postanowiłem wśród was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jak się nastroić, by słyszeć to, co Bóg do nas mówi? Cała otoczka ma jedynie pomóc, tak? Żadnego zachwycania się otoczką, pięknymi słowami. Nawet jak widzimy, tą częścią życia Jezusa nie mamy się zachwycać, tą częścią, która nie prowadzi do sedna, tak? Na przykład, czy miał taką brodę, czy inną, czy jak w co się ubierał i tysiące innych rzeczy, jakiego rozmiaru były kłosy, które zrywali apostołowie. Tysiące innych zewnętrznych rzeczy. Ale sednem jest właśnie to, co kryje się tutaj pod symbolem krzyża, by tak się poddać Chrystusowi, by tak ukrzyżować swoje ja, czyli to, co ja potrafię, by zrobić miejsce dla Ducha Świętego. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyjął postać człowieka po to, żeby ten wzór nam pokazać. I to jest istota, to jest jak z rakietą wysyłaną w kosmos. Jest potrzebny kosmodron. W porównaniu z rakietą on jest przeważnie ogromny, wielkie instalacje, ale kiedy przychodzi moment odpalenia rakiety, cofają się chwytaki i całe to wszystko, co na Ziemi, przestaje być ważne. I tak to jest z tym naszym tworzeniem miejsca, by ludzie zajęli się więzią z Bogiem. Otoczka jest potrzebna i niech będzie jak najlepsza. W tym tygodniu spędziłem 1 000 000 godzin nad tym, żeby tą otoczkę przygotowywać, też na naszej stronie internetowej. Ale gdyby coś było błyszczeniem takim, które gdzieś przysłania nam istotę i miało przeszkodzić w działaniu Ducha Świętego, to lepiej to odłożyć. Tak jak Paweł tutaj mówi, nie chodzi o to, żeby ludzi zachwycać jakąś formą, jakimś słowem, ludzkim geniuszem. To wszystko, tak jak mówiliśmy przed tygodniem, to są plewy. A sedno? Życie pod wpływem Ducha Świętego. Ale pierwszym warunkiem, który potrzebujemy spełnić, żeby to się udało, tym warunkiem jest autentyczne nawrócenie do końca. Więc jeszcze nad tym przez moment się zatrzymajmy. Nawrócenie to niełatwa decyzja dla wielu ludzi, nawet niełatwa do zrozumienia. Ale też jeśli chodzi o samą decyzję jako przestrzeń woli, jest najtrudniejsza do podjęcia. Dotąd żyłem dla siebie, czy żyłam dla siebie. Chrystus, jak już, to po to, żeby pomóc wesprzeć moją drogę, a teraz chcę wszystko zmienić. Chcę żyć dla Chrystusa, dla Jego spraw i jest z tym związany wielki dylemat. Na tej naszej pustyni, czyli na naszym forum idei, na tej naszej platformie mówimy: opowiedz o swoich marzeniach, jakbyś chciał zmienić świat. Jakie są twoje marzenia? A teraz nagle mówimy: zmień decyzję, odwróć się od życia dla siebie i podejmij życie dla Chrystusa. Tak, by już nie mieć życia dla siebie. Więc wielkie pytanie, co w takim razie z naszymi marzeniami? Po co o nie pytamy, skoro i tak trzeba wszystko złożyć Chrystusowi na ołtarzu? Właśnie na tym polega zaufanie. Całe życie, łącznie z marzeniami, oddaję na własność Chrystusowi, składam moje marzenia na ołtarzu, ale na czym polega niezwykłość sytuacji? Jest ona wyłożona w pewnej niezwykłej obietnicy z psalmu 37, który w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej właśnie brzmi w ten sposób. W Biblii Tysiąclecia jest troszeczkę słabiej to ujęte. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Na tym polega zaufanie do Chrystusa. Może wyjaśnię to na własnym przykładzie. Zanim zaufałem Chrystusowi, zanim nastąpił ten przełom, chciałem coś wielkiego zrobić ze swoim życiem. Głowa eksplodowała mi pomysłami. Jednocześnie ogromna jakby rozterka. I wtedy właśnie pewna obietnica stała się dla mnie najważniejsza. Obietnica, którą mamy w tej prezentacji przesłania Chrystusa też na naszej stronie internetowej. Popatrzmy na jeszcze jedno zdjęcie. Właśnie tam, gdzie jest ta obietnica Chrystusa, który mówi: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Bóg obiecał, że poprowadzi najlepszą drogą. Ale co z moimi marzeniami? Osobiście później, po tej decyzji, wielokrotnie przekonałem się, że tak jak też w ostatniej misji materii to pisałem, że jak ja się czuję jako naśladowca Chrystusa, że wcale nie jestem dla Niego maszynką do wykonywania Jego planów, ale On, Bóg Ojciec, traktuje mnie jak syna przybranego, którego marzenia są dla Ojca również ważne. I tak wiele razy Bóg zaskoczył mnie, dając to, czego pragnąłem w głębi serca. I właśnie na tym polega rozwiązanie tego głównego dylematu. Dylematu nawrócenia. Mam swoje marzenia, a tu oddanie, a tu wezwanie Ewangelii: oddaj życie Chrystusowi do tego stopnia, żeby nie mieć już życia dla siebie. To kwestia zaufania. Oddaj życie Chrystusowi i zaufaj, że On spełni pragnienia twojego serca. Że wynik tej operacji będzie taki, że na końcu powiesz: wow, stało się jeszcze lepiej niż chciałem. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Nawrócenie, najtrudniejsza decyzja w życiu, największy dylemat. Herod też myślał o nawróceniu, ale trudno mu było podjąć tą decyzję. Ostatecznie nie podjął. Widocznie nie wyobrażał sobie przyszłości bez tej kobiety, chociaż była żoną jego brata. Człowiekowi jest trudno odwrócić się od życia dla siebie, od swoich marzeń, idei, decyzji. I człowiek w zasadzie jest bezradny wobec swojego egoizmu. Ale jest dobra wiadomość. Bóg ma w tym udział. I 2 tygodnie temu podawałem pewne obietnice, dzisiaj są trochę inne, które mówią o tym, jak Bóg się angażuje, pomagając nam przy nawróceniu. 2 Tymoteusza 2. A sługa Pana powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. Nawrócenie jest możliwe dzięki łasce Boga, jeżeli Bóg nam to da do serca. I dlatego człowiek potrzebuje przyjąć postawę bezradności i zwrócić się z tą bezradnością do Chrystusa, aby dał mu łaskę nawrócenia. A komu Bóg daje łaskę? Jeszcze jedna obietnica na ten temat. Z Ewangelii Jana 6. W każdym razie brzmi ona w ten sposób. Tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Tak? Taka obietnica. Bóg, niektórzy mogą myśleć, no Bóg mi nie daje tej łaski. Widocznie Bóg daje ją tylko niektórym. Nie. To jest ta wielka obietnica. Tego, który do mnie przychodzi, mówi Jezus, precz nie odrzucę. Zresztą, jaką mamy alternatywę? Prawda dosyć brutalna, ale albo nawrócenie, albo postępujące psucie swojego życia. Bóg też pragnie posłużyć się każdym z nas, kto nawrócenia już doświadczył, byśmy tworzyli miejsca, by ludzie zajęli się tą najważniejszą rzeczą. Może jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, być może wybitnym w takiej czy innej sferze. I to jest wspaniałe, ale czy jesteś gotowy, czy gotowa uznać, że nie ma ważniejszej rzeczy niż więź człowieka z Bogiem. I Bóg powołuje ciebie, byś był czy była Janem Chrzcicielem, tworzącym miejsce. Nie zrażaj się tym, co ludzie mówią. Tak naprawdę mówią o sobie, wydając opinię. Dokonują projekcji swoich motywów na ciebie i wtedy oczywiście różnie w tym świetle wyglądasz, ale to nie jest prawda o tobie, tylko o nich. Więc niech te sytuacje nie będą czymś, co odbije się na Twojej twarzy. Wykorzystaj je raczej, by doświadczyć miłości do Boga, do tych, którzy oskarżają. Doświadcz uczty w swoim sercu. A więc twórzmy te miejsca, dobre Woodstocki, pustkowia nad Jordanem, forum nad Ideą, czy jakikolwiek sposób najróżniejszy. I taką mam wizję w mojej głowie. Może jest kontrowersyjna, ale wyobrażam sobie dwie przekupki. Tak, może to słowo jest takie, nie wiem, czy ono jest takie uprzejme, czy dwie panie, które sprzedają warzywa, sterty jabłek, marchewek, kalafiorów na rynku, no na przykład kleparskim, na Kleparzu w Krakowie, tam gdzie się wychowywałem. I jedna mówi do drugiej, czekaj koleżanko, co ci miałam powiedzieć? Sięga po swojego iPhone'a na naszą stronę, gdzie są właśnie te trzy pytania, tak? Może jeszcze raz to zdjęcie pierwsze wrzućmy, skoro o właśnie tą wizję właśnie w ten sposób staram się wyrazić. I zagląda właśnie do swojego iPhone'a i mówi, no słuchaj, każdy z nas jest wrażliwy na coś innego, potrzeby ludzi nas poruszają, chcielibyśmy coś zmienić, co ciebie szczególnie porusza? A później mówi, no zobaczmy w takim razie, co powiedział ktoś, kto wywarł największy wpływ na świat oraz jego pierwsi naśladowcy. No i dalej patrzą sobie na to przesłanie Jezusa, co powiedział ktoś, to wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej. Może też być wersja z udziałem przedstawicieli handlowych przy kawie na stacji BP, albo wersja dla chirurgów na otwartym sercu, gdzie jeden z nich mówi, no przypomnij mi kolego, co powiedział ktoś, kto wywarł największy wpływ na świat. Różne mogą być wersje tworzenia miejsc, także przyszłość jest ciekawa, tak? Ufajmy Bogu. Dziękuję.